Rozmowa.
Rozmowa. Radia Warszawa.
Moim gościem jest Wojciech Zabłocki, burmistrz Pragi Północ. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
Sprawę kamienicy przy ulicy Łochowskiej 38 opisała jesienią Gazeta Prawna. Rozmawiałem w Radiu Warszawa z redaktorem Patrykiem Słowikiem, który przekonywał, że warszawscy urzędnicy już w duchy nie wierzą, ale że przez wiele lat wierzyli, bo przejmowanie kamienic na ducha to była w Warszawie powszechna praktyka.
No niestety tak. Tak naprawdę Łochowska 38 wyszła przy badaniu innych spraw, przy badaniu kilku innych roszczeń do gruntów, do kamienic. Tam była osoba, która zmarła w latach 70. w Brazylii. Tam było dokonanych co najmniej 5 zwrotów na jej nazwisko, czyli takiego kolejnego ducha. I tak naprawdę Łochowska wyszła przy okazji badania tej sprawy i okazała się nie mniejszym skandalem.
Mówi pan o innych sprawach, to o jakie adresy chodzi?
Tutaj chodzi przede wszystkim o zwroty na nazwisko nieżyjącej od lat 70. Fanny Eisenstadt. Tutaj mówimy o Ząbkowskiej 9, mówimy tutaj o dwóch kamienicach przetargowej. Nie wymienię specjalnie adresu, żeby nie zaszkodzić sprawie.
Ale te sprawy są w obiegu medialnym,
tak,
publicznym.
Tak, nawet SKO uchyliło niedawno 3 decyzje prezydent miasta jako wydane z rażącym naruszeniem prawa, więc te sprawy gdzieś są znane, ale uważam, że dopiero jak się nimi zajmie komisja, dopiero jak ona dzięki swoim narzędziom, dzięki upublicznieniu pewnych informacji pokaże, jaka była skala i w jaki sposób postępowano z nieruchomościami miejskimi.
To porozmawiajmy chwilę o Łochowskiej 38. Blisko, czy też bardzo blisko było przekazania tej praskiej kamienicy niejakiemu Józefowi Pawlakowi, urodzonemu, uwaga, w 1883 roku, reprezentowanemu przez kuratora Zbigniewa Lichockiego. W jaki sposób pan kurator Lichocki przekonywał, że pan Pawlak żyje?
Twierdził, że nie ma podstaw, aby sądzić, że ta osoba nie żyje. Przekonywał nas, że prowadzi poszukiwania, jest już blisko odnalezienia tej osoby, że już natrafił na trop nawet jego syna, rzekomego ponoć miał syna, chociaż tego żadne dokumenty nie potwierdziły. Jakby nalegał, naciskał, abyśmy jako dzielnica nie wstrzymywali tego zwrotu, abyśmy przekazali nieruchomość, ponieważ on swoje obowiązki wypełnia prawidłowo.
Czy pan kurator miał świadomość, w jakim wieku by był teraz Józef Pawlak?
No, podobno jest prawnikiem, podobno nawet był dyrektorem Biura Prawnego Służby Kontrwywiadu, więc rozumiem, że miał świadomość, miał wiedzę w sprawie, której się podjął. No musiał mieć jakąś świadomość, musiał jakieś czynności podjąć. Twierdził, że poszukiwał. Jeżeli chociaż trochę poszukiwał, to na pewno czytał akta, czytał dokumenty. Jeżeli czytał dokumenty, to wiedział, że ta osoba już musiała być powyżej 100 lat.
Tak jest, a państwu, czyli urzędowi, chyba bez większych problemów udało się ustalić, że pan Pawlak jednak z całą pewnością nie żyje.
Znaczy pierwsza analiza to było przeczytanie po prostu dokumentów, w których wynika, że ten człowiek już powinien mieć co najmniej 103 lata, czyli skoro robił w latach 30. XX wieku interesy, skoro był pełnoletni, szybko policzyliśmy, że no ma na pewno co najmniej 103 lata. Dalej to była kwestia dotarcia do dokumentów Archiwum Akt Nowych, warszawskim archiwum. To są takie dokumenty z ksiąg meldunkowych, do których może, myślę, że student już pierwszego roku historii dotrzeć, o ile nie maturzysta. A dalsze to było wystąpienie do Urzędu Stanu Cywilnego o uzyskanie odpisu aktu zgonu. On był zdigitalizowany. 2 dni po naszym wystąpieniu otrzymaliśmy taki dokument, więc to nie była wielce skomplikowana sprawa. Zdumiewające jest to, że przez kilkanaście lat urzędnicy miasta nie potrafili tego dokonać. Przekonywanie przed komisją reprywatyzacyjną, że to były takie czynności, których mogła dokonać wyłącznie prokuratura albo odpowiednie służby, ponieważ oni nie mieli do kompetencji, no to jest jakiś absurd. To jest już obrona po prostu, która nie ma racjonalnego sensu.
A kto miał fizycznie przejąć Łochowską 38?
Fizycznie miała przyjąć powołana do tego spółka, która reprezentowała między innymi kuratora i też pozostałych udziałowców. Spółka, która się zajmuje odnawianiem kamienic, a później sprzedawaniem apartamentów na wolnym rynku.
Ta spółka jest w posiadaniu, rozumiem, także innych nieruchomości warszawskich.
Tak, i także na Pradze Północ.
Poda pan nazwę tej spółki?
Nazwa tej spółki się już pojawiała, ale ze względu na dobro sprawy, ze względu na to, że też nie chciałbym być absorbowany jakimiś ewentualnymi dalej sprawami, jakimiś pozwami, no to nie będę jej specjalnie wymieniał.
Czy ta spółka posiada kamienice, które są w kręgu zainteresowania komisji weryfikacyjnej?
O tym mi nic nie wiadomo, ale wiem, że komisja dopiero wkracza na Pragę, dopiero zaczyna tymi sprawami się naszymi praskimi zajmować, więc nic nie jest wykluczone.
Osoba pana posła Pawła Lisieckiego na pewno jest takim dobrym łącznikiem między dzielnicą a komisją, bo to przecież pana poprzednik w urzędzie dzielnicy. Zbigniew Lichocki to właśnie ten kurator, który reprezentował pana Józefa Pawlaka. Już wiemy na pewno, że nie pobił rekordu i nie żyje ten człowiek. Czy Zbigniew Lichocki byłby w jakimś sensie beneficjentem zysków z tej kamienicy?
Byłby, ponieważ jak sam przyznał przed komisją, poza tym, że był kuratorem, za co również by otrzymał odpowiednie wynagrodzenie, to z tego, co przyznał, miał otrzymać odpowiedni procent od sprzedaży nieruchomości, czyli no, byłby bezpośrednim beneficjentem. To też jest jakiś według komisji konflikt interesów, bo z jednej strony jest kuratorem, a z drugiej strony miał być beneficjentem sprzedaży takiej kamienicy, czyli rozumiem, że mimo, żeby nie odnalazł Józefa Pawlaka, no to nie miałby problemu, aby czerpać korzyści ze sprzedaży tej kamienicy, ze sprzedaży mieszkań na Wolnym Rynku. No a Józef Pawlak nigdy by się po pieniądze ze sprzedaży tej wartej kilka milionów nieruchomości nie zgłosił.
Nazwisko Lichocki jest elektryzujące. Związki Zbigniewa Lichockiego, właśnie tego kuratora ze służbą kontrwywiadu wojskowego, to fakt alarmujący. Telewizja Republika podała, że Lichocki za czasów poprzednich rządów był dyrektorem biura prawnego SKW, miał przygotowywać nowelizację ustaw o SKW pozwalającą na powrót oficerów z dawnej WSI do służby. To znaczy, że był dosyć istotnym ogniwem. Czy to też znaczy, że jesteśmy na tropie prowadzącym w aferze reprywatyzacyjnej w końcu do służb?
Najbardziej interesujące jest to, że prawniczka reprezentująca miasto, dawne Biuro Gospodarki Nieruchomościami, nie chciała za żadne skarby odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób wybrano pana kuratora, chociaż Izba Radców wskazywała inne nazwisko, to jednak ktoś z miasta, nie wiadomo dlaczego i w jakim trybie, zaproponował pana Lichockiego. Mimo grożącej kary prawniczka nie chciała przed komisją odpowiedzieć na to pytanie, zasłaniała się tajemnicą radcowską. Myślę, że tu są najciekawsze smaczki, tu jest klucz sprawy, w jaki sposób wyłoniono byłego pułkownika służby kontrwywiadu, byłego dyrektora biura prawnego kontrwywiadu do pełnienia tej funkcji. To osoba, która go wskazywała, myślę, że będzie kluczowa w rozwiązaniu wielu, wielu spraw dotyczących reprywatyzacji w Warszawie.
A czy Zbigniew Lichocki jest zaangażowany w jakieś inne postępowania reprywatyzacyjne?
Zgodnie z jego oświadczeniem nie.
Czy osoba, która wskazała, czy też rekomendowała Zbigniewa Lichockiego, będzie zaznawać przed komisją weryfikacyjną? Ja wiem, że pan...
Nie wiemy, kto to był. Tak. No, prawniczka, która tą sprawą się zajmowała, była jakby sparaliżowana przed komisją. Nie chciała na żadne pytania odpowiadać, zasłaniała się tajemnicą radcowską. Nie chciała nawet w pewnym momencie wymienić, kto jest w ogóle jej dyrektorem, szefem. To była jakaś absurdalna sytuacja. No, musiała być tak przestraszona, że nawet nie chciała powiedzieć, czy z kimś rozmawiała ze swoich przełożonych o tej sprawie, czy dostała jakieś instrukcje. Więc jest to sprawa na pewno bardzo podejrzana. Przed komisją należy znawać i wszelkich informacji tego typu udzielać. No nie jest tajemnicą, kto jest dyrektorem jakiego biura w mieście i to powinno być przejrzyste funkcjonowanie Urzędu Miasta, szczególnie w takich sprawach, które są bulwersujące. Liczę na to, że komisja dzięki swoim narzędziom jednak do tych informacji dotrze. Tak jak powiedziałem, jest to kluczowe do rozwiązania przynajmniej tego wątku afery reprywatyzacyjnej.
Być może jest tu jeszcze jeden wątek. Czy wie pan coś na temat związków, chodzi mi o ewentualne związki rodzinne między panem kuratorem Zbigniewem Lichockim z SKW, a słynnym, znanym z innych spraw, w cudzysłowie słynnym Aleksandrem Lichockim związanym z WSI?
Znaczy, nawet jeżeli mam jakieś nieoficjalne informacje, to nie będę ich udzielał, nie chciałbym tutaj spekulować. Uważam, że są do tego odpowiednie organy i odpowiednie jest miejsce na dyskusję, może przed komisją reprywatyzacyjną, która to dogłębnie wyjaśnia. Nie chciałbym się stroną i dzielić się nieoficjalnymi informacjami, jakie otrzymuję.
Czyli oficjalnie nie wiadomo, czy obaj panowie mieli wspólnych rodziców?
Oficjalnie nie mamy takiej wiedzy.
Jak wygląda sytuacja reprywatyzacyjna na Pradze w szerszym kontekście?
W szerszym kontekście zwróconych było 71 budynków. Roszczenia są do 130 prawie kolejnych, więc sytuacja jest dramatyczna. Ponad 3000 naszych mieszkańców zostało zwróconych razem z budynkami. Wiele z tych rodzin ucierpiało, ponieważ nowi właściciele podnosili czynsz, prowadzili uciążliwe remonty, wypowiadali im umowy. Dla tych rodzin zawsze staramy się znaleźć mieszkania zastępcze. Jednak to nie jest łatwe, zawsze to są dramaty ludzkie, zawsze to jest ogromny stres, ogromne obciążenie dla mieszkańców, więc te zwroty, skutki tej afery do tej pory są przez nas odczuwalne. I skala proporcjonalnie myślę, że jest większa niż na innych dzielnicach, nawet większa niż na Śródmieściu, chociaż ilościowo to mogą być podobne liczby, jednak jeżeli chodzi o procent, o skalę taką proporcjonalną, to Praga jest na pewno bardziej tą aferą dotknięta.
Jako mieszkaniec Warszawy, rodowity warszawiak, mam taki dylemat, że patrzę często na pięknie rzeczywiście wyremontowane kamienice, pieczołowicie, niektóre nocą są podświetlane, wyglądają znakomicie, ale mam tę świadomość, że w wielu takich przypadkach za tym remontem, przywracaniem przedwojennego wyglądu, elewacją, kryją się właśnie dramaty ludzkie, a być może nieprawidłowości. Na Pradze też takich kamienic nie brakuje. Czy dzielnica swoim sumptem remontuje tak pieczołowicie kamienice, czy to za każdym razem są kamienice już prywatne?
Są już na szczęście kamienice, które są robione przez miasto, między innymi przy ulicy Targowej, przy ulicy Łomżyńskiej. W tej chwili do końca stycznia, do końca też lutego będziemy ogłaszali kolejne przetargi, niektóre już są rozstrzygnięte, na remont 20 praskich kamienic, które są tak zwanymi setkami, czyli zasobem w pełni naszym. W całym programie rewitalizacji jest ponad 80 budynków, przeznaczone na to będzie ponad 500 000 000 zł, więc liczę na to, że miasto nadgoni za prywatnymi inwestorami, że nasze kamienice, nasze miejskie, publiczne, w których mieszkają prażanie, będą tak piękne, jak i te, które są remontowane z zasobów prywatnych.
A czy to oznacza, że taka wyremontowana przez dzielnicę kamienica będzie wymagała większych nakładów, przez co zostanie zwiększony czynsz na przykład?
Nie, to zupełnie nie jest powiązane. Czynsz w lokalach, w budynkach komunalnych jest naprawdę bardzo niski. Jeżeli to są mieszkania komunalne, to jest do 8 zł z metra, socjalne to jest 45 zł z metra, więc tutaj czynsz jest symboliczny, jest niski i tutaj sam fakt odnowy remontu, to jest poprawienie jakości budynków, ale to jest też dbanie o zabytki, więc również trzeba to brać pod uwagę, że miasto bierze na siebie odpowiedzialność za zabytki, za tą oryginalną, niezburzoną tkankę miejską i tutaj to nie jest tak, że to będzie przerzucane te koszty, te wiele milionów na mieszkańców naszych domów komunalnych, o tym nie ma mowy.
Czy za hasłem rewitalizacja, czy też rewaloryzacja Pragi kryje się coś więcej niż tylko remonty budynków?
Oczywiście, że tak. Odnawiamy przestrzeń publiczną, odnawiamy podwórka, robimy nowe nasadzenia zieleni, dbamy o rozwój kultury i tradycji lokalnej, więc tu jest wiele projektów z różnymi społecznikami, animatorami kultury, są działania społeczne, więc tych działań jest bardzo, bardzo wiele. Oczywiście tym, co jest najbardziej widoczne i najbardziej trwałe, są remonty budynków, kamienic, bo to widać i to jest namacalne. Ale naprawdę działają różne domy sąsiedzkie, różne grupy animatorów, różne grupy, które zajmują się naszym praskim dziedzictwem kulturowym, więc tych działań jest bardzo wiele, bo rewitalizacja to jednak są przede wszystkim ludzie. To jest inwestycja w ludzi, a budynki, chociaż są piękne, chociaż są widoczne, to jednak także są dla mieszkańców.
No więc chciałem zapytać o ten wymiar społeczny. Czy możliwa jest pełna rewitalizacja Pragi bez położenia nacisku na ten wymiar społeczny? Zmiany trochę tej stratyfikacji społecznej mieszkańców Pragi.
Oczywiście to nie jest możliwe. Tak jak powiedziałem, rewitalizacja to przede wszystkim ludzie. Tutaj inwestujemy w ludzi, tu inwestujemy też w kolejne młodsze pokolenia. Chcemy ich wyciągnąć często z problemów, w których się wychowują, dorastają. Z jednej strony to jest poprawa warunków życiowych, mieszkaniowych, to jest inwestycja w edukację, ale to także jest ochrona tej kultury, tradycji, spraw społecznych, które również mają tutaj istotne znaczenie.
Często mówi się o Pradze jako o takim rezerwacie, to w nawiązaniu do tytułu słynnego filmu, ale to, co często postrzegamy jako praski folklor, to jest jednak nie folklor, a to, o czym pan powiedział, duże problemy społeczne, brak odpowiedniej edukacji, warunków do życia, taki folklor, ale raczej związany z powojennym zasiedlaniem dzielnicy. Zatem ilu lat potrzeba, żeby Praga straciła ten swój obecny charakter, którego nie nazwę jednak folklorem, a no, pewnym zacofaniem?
Myślę, że już to się zmienia, że Praga staje się dzielnicą bardzo modną. Przeżywamy boom inwestycyjny. Coraz więcej inwestorów tutaj przychodzi, coraz więcej firm chce tutaj inwestować, realizować, rozwijać swoje interesy. Wartość mieszkań czy apartamentów dochodzi do 18 na 20 tysięcy z metra, więc też są osiedla, które są bardzo elitarne. Sama rewitalizacja przyniesie bardzo dobry skutek dla mieszkańców domów komunalnych czy socjalnych. Również to odczują, również będą mieli poczucie takiej godności, że już nie żyją w warunkach, gdzie jest łazienka na korytarzu, gdzie nie ma ciepłej wody, gdzie mogą pomarzyć o centralnym ogrzewaniu, tylko będą w odnowionych, pięknych kamienicach i o standardzie naprawdę zbliżonym do tego, w których będą mieszkali obok lokatorzy domów prywatnych. Więc te wspólne działania odmieniają Pragę. Praga naprawdę robi się modna. Ilość osób, które chcą tu inwestować, które tu przyjeżdżają, które odkrywają dzielnicę, jest coraz większa. Myślę, że te najbliższe 2 lata to jest taki okres trudny, bo z jednej strony musimy przeprowadzić rewitalizację, musimy na czas remontów tych lokatorów z budynków wyprowadzić, ale za te 2 lata, kiedy zaczną wracać, kiedy zobaczą, jak dużo udało się zrobić, kiedy najważniejsze projekty w rewitalizacji naszych zabytków będą już na ukończeniu albo będą już oddane do użytku, wtedy ten obraz zmieni się jeszcze bardziej. Wtedy to marzenie, w które coraz więcej mieszkańców zaczyna wierzyć w ten rozwój niesamowity Pragi, stanie się rzeczywiste.
A które praskie ulice będą takimi ulicami prawdziwie reprezentacyjnymi?
Takich ulic na pewno będzie kilka. W tej chwili mamy ulicę Ząbkowską, którą wszyscy znają z niesamowitego klimatu, takiej przedwojennej Warszawy, z pięknych budynków, kamienic, ale również duże zmiany przejdzie ulica Stalowa. Tam będzie rewitalizacja, tam będzie coraz więcej realizowanych projektów. Środkowa, Strzelecka, gdzie będzie nie tylko inwestycja w kamienice, w podwórka, ale również w przestrzeń miejską. Był niedawno rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na stworzenie takiego WNRF-u, czyli taki jak to na zachodzie bywa, ulicy zamkniętej dla ruchu tranzytowego, ale takiej bardzo lokalnej, z zielenią, z fajnymi ławeczkami, z pięknymi chodnikami, takiego trochę lokalnego pasażu deptaku. Więc to będzie taka kolejna ulica. Liczymy na to, że uda nam się w końcu zrealizować inwestycje na Wileńskiej, na Kawęczyńskiej, które są pięknymi, naprawdę przedwojennymi, zabytkowymi ulicami z niesamowitym potencjałem, tylko trzeba w nie zainwestować te procesy przeprowadzić. To samo będzie na Szmulkach, będziemy robić rewitalizację przy Łomżyńskiej, przy Siedleckiej, przy Łochowskiej, więc tutaj będzie tych budynków rewitalizowanych, zmienianych, coraz więcej te ulice odzyskają taki dawny blask.
Wspomniał pan o, przepraszam, ulicy Wileńskiej. Ja przypominam sobie, że w zeszłym roku w jednej z kamienic zawaliła się oficyna, więc pytanie, czy wszystkie kamienice po prostu są w tak dobrym stanie, żeby je ratować?
Czyli odwróciłbym tutaj jakby pytanie pana redaktora właśnie dlatego, że jeszcze stoją, że jeszcze te budynki się nie zawaliły, dlatego trzeba je pilnie ratować. To muszą być pilne działania.
Ale chodziło mi o to, czy może są takie przypadki, gdzie jednak konstrukcja jest w tak słabym stanie, że już się nie da nic zrobić.
No, takie przypadki też się zdarzają, ale tutaj jesteśmy na tyle już rozwinięci w technologii w XXI wieku, że chociażby ratowanie skorupy budynku, chociażby ratowanie jego fasady jest możliwe. Tak jak to było przy Wileńskiej 5, chociaż się zawaliła oficyna, chociaż uszkodziła się klatka schodowa, to po negocjacjach z konserwatorem zabytków wiemy, że fasada jest na pewno do uratowania, że ten front właściwie cały można uratować, że można go pięknie przebudować, no tylko muszą oczywiście zejść z tego budynku roszczenia, abyśmy mieli prawo w niego inwestować, w niego ingerować.
To miejmy nadzieję, że ustawa reprywatyzacyjna, ta duża, te sprawy ureguluje.
Bardzo liczę na projekt Ministerstwa Sprawiedliwości, który przedstawił minister Patryk Jaki. Jest to dobry projekt, jest to projekt, który na pewno Warszawie, na pewno takim dzielnicom jak Praga Północ przyniesie wiele ulgi i pomoże w naszym rozwoju.
Podobno niektóre ministerstwa zgłaszały swoje zastrzeżenia do tego projektu. Ja pytałem jakiś czas temu wiceministra finansów, czy w budżecie na ten rok są przewidziane środki na dużą ustawę. Zaprzeczył, ale ustawa jeszcze nie, dopiero rząd się nią zajmuje, zatem ostatecznego kształtu nie znamy. Panie burmistrzu, czy naprawdę są jeszcze kamienice, w których lokatorzy nie mają dostępu do prywatnych toalet i muszą korzystać z publicznych toalet gdzieś tam w korytarzach?
Niestety są takie budynki, to są lokale socjalne, to są pomieszczenia tymczasowe. Staramy się to eliminować już w budynkach rewitalizowanych, takich sytuacji nie ma. One za każdym razem już muszą być doposażone w łazienkę, w bieżącą, w ciepłą wodę. Niestety do tej pory są takie budynki, są takie domy z takimi mieszkaniami, z takimi lokalami. To jest przede wszystkim rejon historycznej Nowej Pragi, czyli rejon ulicy Strzeleckiej, Małej, Środkowej. Tam się cały czas takie lokale zdarzają, ale także na Szmulkach czy na Starej Pradze. Niestety takie lokale są, takie budynki jeszcze nie zrewitalizowane są. Tym bardziej mamy motywację, aby te rewitalizacje jak najszybciej przeprowadzić.
A czy przepraszam jeszcze raz, czy na Pradze powstanie w końcu pomnik ofiar rzezi Pragi?
No bardzo na to liczymy. Była taka uchwała Rady Dzielnicy, były nasze listy jako zarządu do władz miasta. W końcu dzięki zaangażowaniu świętej pamięci wiceprzewodniczącej Rady Miasta Olgi Johan udało się przez Radę taką uchwałę podjąć, że na Placu Wileńskim pomnik rzezi Pragi stanie. Dziwna sytuacja, taka kuriozalna, że zarazem Rada Miasta nie uchyliła uchwały o tym, że na tym placu stoi też pomnik bohaterów Armii Czerwonej. Więc ostatnio, kiedy dopytywaliśmy się, co jest realizacją tego projektu, okazało się, że najpierw trzeba uchylić formalnie usytuowanie pomnika Armii Czerwonej na Placu Wileńskim. No rozumiem, że w XXI wieku w Polsce, w państwie wolnym, demokratycznym, europejskim, no nie ma miejsca na pomniki Armii Czerwonej, więc ta sprawa powinna być natychmiast załatwiona, natychmiast rozwiązana. Jednak widać, że dla władz miasta jest to cały czas jakiś problem, że mimo, że tego pomnika nie ma, no to formalnie nie chcą chyba do tego, z tym tematem się zmierzyć i po prostu go formalnie usunąć i potwierdzić, że w tym miejscu, na tym cokole, który służył pomnikowi Armii Czerwonej, będzie wreszcie pomnik rzezi Pragi.
Panie burmistrzu, czy ustawa dekomunizacyjna tego jednoznacznie już nie rozstrzyga?
Oczywiście, że tak. Ustawa jednoznacznie wskazuje, że nie może być pomników komunistycznych, pomników służących oprawcom naszego narodu w miejscach publicznych, czy w ogóle w tej przestrzeni ich być nie może, więc tutaj nie ma miejsca na jakieś dodatkowe interpretacje. To jest prosta sprawa. Pomnik usunięto fizycznie, to jeszcze usuńmy go i zapiszmy to w dokumentach Rady Miasta, znaczy Urzędu Miasta, a zróbmy to poprzez uchwałę odpowiednią, a nie twórzmy jakąś fikcję, że w jednym miejscu Rada się zgadza na współistnienie dwóch pomników, z czego no, fizycznie żadnego z nich nie ma.
Ale wiemy mniej więcej, jaki kształt miałby mieć pomnik ofiar rzezi Pragi, czy na razie to są mgliste wizje?
Najlepsze pomniki są tworzone w ramach konkursów architektonicznych, więc uważam, że tak też powinno być w tym wypadku, powinien być ogłoszony konkurs ogólnokrajowy, a może międzynarodowy na stworzenie takiego pomnika. Ja przypominam, że rzeź Pragi była takim wydarzeniem, takim ludobójstwem, które wstrząsnęło ówczesną XVIII-wieczną Europą. Tego typu masowej skali mordowania mieszkańców ludności cywilnej nie spotykano, o tym się rozpisywały ówczesne gazety. Więc to było takie wydarzenie, które jest istotne z punktu widzenia pamięci nie tylko naszej praskiej, warszawskiej, polskiej, ale w ogóle europejskiej.
Dziękuję bardzo. Burmistrz Pragi Północy Wojciech Zabłocki był naszym gościem.
Dziękuję serdecznie.